Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jedenastego grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Większość naszego programu wypełnią aktualności watykańskie. Usłyszymy m.in. wywiad z dyrektorem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Jak w każdy piątek nadamy audycję księdza Ryszarda Knapińskiego, Credo w sztuce. Zapraszamy. Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Wietnamu Nguyena Minh Trietha. Wietnamski przywódca przybył do Włoch w ramach europejskiej podróży, której program objął również Słowację i Hiszpanię. Wietnamowi zależy na umocnieniu międzynarodowej pozycji, a zwłaszcza na zachodnich inwestycjach. Z kolei wizyta prezydenta Trietha w Watykanie określona została już na wyrost historyczną, jako że miała miejsce po raz pierwszy. Ponadto wietnamski przywódca otwarcie zapowiedział, że zależy mu na nawiązaniu stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską oraz na zaproszeniu papieża. Na polepszenie tych relacji po obecnej wizycie liczy także wietnamski episkopat, niepokojony aktami bezprawia wobec katolików i własności kościelnej.
Zadowolenie z wizyty prezydenta Wietnamu w Watykanie wyraziła Stolica Apostolska. Nguyen Minh Triet spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji. W wydanym następnie komunikacie oznajmiono, że był to znaczący etap w rozwoju wzajemnych stosunków oraz wyrażono nadzieję, iż nierozstrzygnięte kwestie będą mogły jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Podczas rozmów poruszono sprawę współpracy Kościoła i państwa, nawiązując do przesłania, jakie Ojciec Święty wystosował do wietnamskich katolików w związku z rozpoczętym przez nich rokiem jubileuszowym. Nie zabrakło także odniesień do sytuacji międzynarodowej, w tym do zaangażowania na tym polu Wietnamu i Stolicy Apostolskiej.
Benedykt XVI spotkał się z delegacją Konferencji Episkopatu Irlandii. Jej przewodniczący, kardynał Sean Brady oraz arcybiskup Dublina, Dermot Martin, przybyli do Watykanu w związku z kryzysem, który przeżywa irlandzki kościół. Kolejnym akordem tego kryzysu było ujawnienie raportu na temat nadużyć seksualnych, jakich dopuszczali się wobec nieletnich duchowni z archidiecezji dublińskiej w latach 1975-2004. Szczególne oburzenie opinii publicznej wywołało lekceważenie przez władze kościelne sygnałów o skandalicznym zachowaniu inkryminowanych księży czy wręcz ich krycie. Obecnie irlandzki kościół podjął szereg programów mających na celu zadośćuczynienie ofiarom nadużyć, zabezpieczenie przed podobnymi przypadkami w przyszłości i oczyszczenie atmosfery wokół wspólnoty katolickiej. Pojawiają się jednak głosy, że proces ten nie może obejść się bez odsunięcia od kościelnych urzędów osób współodpowiedzialnych za skandale.
W spotkaniu w Watykanie wzięli także udział wysocy przedstawiciele Kurii Rzymskiej. W wydanym następnie komunikacie prasowym poinformowano, że Ojciec Święty z bólem i żalem przyjął treść raportu dublińskiego. Podziela on uczucia oburzenia, wstydu i bycia zdradzonym, jakie towarzyszą wiernym w Irlandii. Łączy się z ich modlitwami w trudnym dla Kościoła okresie, zachęcając do tego także katolików na całym świecie. Papież zapewnia, że przedsięwzięte zostaną wszelkie środki dla wyjaśnienia tych haniebnych czynów i podjęte stosowne decyzje dla zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości. Stolica Apostolska bardzo poważnie traktuje podjętą w raporcie kwestię zarządzania kościołem lokalnym, w tym odpowiedzialność, jaką ponoszą władze kościelne za duszpasterstwo dzieci, czytamy w komunikacie. Ojciec Święty zamierza wystosować list pasterski do wiernych w Irlandii, w którym oznajmi kroki, jakie podejmie, by zaradzić tej sytuacji.
Dziennikarzy, którzy już po zakończeniu watykańskiego spotkania rozmawiali z arcybiskupem Dermudem Martinem, interesowały przede wszystkim decyzje personalne, jakich spodziewano się po dzisiejszej wizycie irlandzkiej delegacji w Watykanie. Zdaniem metropolity Dublina same dymisje nie rozwiążą problemu pedofilii.
Nie chodzi tylko o to, by posypały się głowy. Powiedziałem dziś bardzo wyraźnie, że ludzie uznają własną odpowiedzialność, czynią to publicznie. I trzeba zauważyć, że dla Kościoła w Irlandii jest to coś nowego. Teraz musimy poczekać, jakie będą inicjatywy papieża. W czasie dzisiejszych rozmów wszyscy mieli świadomość powagi sytuacji, a zarazem zdecydowaną wolę rozwiązania tego problemu. Rozmawialiśmy tylko o Irlandii, ale problem jest znacznie szerszy. Zdaniem ekspertów, odsetek pedofilów w różnych społeczeństwach jest stały. Musimy zagwarantować, aby pedofile nigdy już nie byli dopuszczani do kapłaństwa, ani też nie byli zatrudniani w innym charakterze w instytucjach kościelnych. W naszych rozmowach poruszyliśmy również problem władz kościelnych. Można się tu spodziewać dalszych kroków. Czekamy też na list pasterski papieża do irlandzkiego kościoła, który będzie bardzo ważny.
Doświadczenia z przeszłości, również nie tak dalekiej, uczą nas, że gdy Bóg znika z horyzontu człowieka, ludzkość traci orientację i grożą jej decyzje zmierzające do zniszczenia samej siebie, napisał Benedykt XVI do uczestników Rzymskiego Kongresu Bóg Dzisiaj. Interdyscyplinarne forum zorganizowała w tych dniach konferencja Episkopatu Włoch.
W sytuacji kulturowej i duchowej, w jakiej dzisiaj żyjemy, coraz częściej spycha się Boga do sfery prywatnej lub uznaje się Go za nieistotne i niepotrzebne odniesienie, czy wręcz wyraźnie się Go odrzuca, pisze Benedykt XVI. Dlatego zachęcam, by Wasz kongres przyczynił się przynajmniej do rozwiania ciemności, która utrudnia i napawa lękiem człowieka naszych czasów przed otwarciem się na Boga, który nigdy nie przestaje pukać do naszych drzwi. Wiara w Boga otwiera horyzont człowieka na nadzieję, która na pewno nie zawiedzie. Ukazuje ona też solidne fundamenty, na których bez lęku można oprzeć życie. Wiara wzywa, by z ufnością powierzyć się w ręce miłości, która podtrzymuje świat, napisał papież w przesłaniu do uczestników kongresu zatytułowanego Bóg Dzisiaj. Z Nim lub bez Niego zmienia się wszystko.
Rzymskie spotkanie zgromadziło ponad 1500 osób. Uczestnicy wysłuchają w sumie 50 referatów z wielu dziedzin nauki, kultury i sztuki. O poszukiwaniach Boga we współczesnej cywilizacji mówią naukowcy, filozofowie, dziennikarze, historycy sztuki, intelektualiści, muzycy i w końcu teologowie, ludzie Kościoła i reprezentanci innych religii. W wystąpieniach przewija się wiele wizji świata i człowieka oraz zbliżania się do Boga różnymi drogami w odmiennych kulturach. Prelegenci nie pomijają alternatywnych wobec chrześcijaństwa wizji człowieka, jak liberalna, racjonalistyczna, ateistyczna czy konsumpcjonistyczna. Odrębnym tematem jest medialny obraz religijności, który zdaniem jednego z uczestników kongresu, kardynała Camillo Ruiniego, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością wiary i poszukiwania Boga. Bez Kościoła katolickiego nie byłoby Galileusza, a bez Galileusza nie byłoby watykańskiej astronomii, powiedział dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego ksiądz José Gabriel Funes. W dobiegającym już końca roku astronomii zaprezentował on nową książkę o historii i dzisiejszej działalności tej watykańskiej instytucji, która należy do najstarszych obserwatoriów na świecie.
Jest to pierwsza książka o Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym przeznaczona dla szerokiego odbiorcy, a mianowicie dla ludzi zainteresowanych badaniami naukowymi, astrofizyką. Jest w niej również mowa o historii naszego obserwatorium, o tym jak papieże zainteresowali się astronomią. W książce zamieściliśmy również piękne fotografie wszechświata opatrzone cytatami z Pisma Świętego. W ostatnim dziale znajdują się odpowiedzi na główne pytania dotyczące astronomii.
Astronomia jest jedyną dziedziną nauk przyrodniczych, którą uprawia się w Watykanie. Dlaczego właśnie astronomia, czy tylko ze względów historycznych, a może są jeszcze inne powody, dla których Stolica Apostolska wciąż prowadzi badania w tej dziedzinie?
Trudno powiedzieć, ale myślę, że jest tak przede wszystkim z motywów historycznych. Dlatego, że astronomia zawsze była jedną z najważniejszych nauk przyrodniczych i zawsze budziła też u ludzi żywe zainteresowanie. Oficjalnie Stolica Apostolska zajmuje się astronomią od czasów reformy kalendarza. Również ze względu na sprawę Galileusza, która stworzyła sytuację konfliktową, potem jednak otworzyła pole do pozytywnej współpracy. Z czasem papieża, a zwłaszcza Leon XIII, zrozumieli, jak ważne jest pokazać również światu, że Kościół nie ma nic przeciwko nauce, a wręcz przeciwnie, chce wspierać i rozwijać rzetelnie uprawianą naukę. My dziś wpisujemy się w tę właśnie długą tradycję. A jako astronom mogę też powiedzieć, że astronomia jest po prostu piękną dziedziną nauki. Pozostaje tak wiele pytań, które dotyczą nie tylko wszechświata, ale również nas samych. Lepsze zrozumienie wszechświata w jakiejś mierze pozwala nam lepiej zrozumieć samych siebie.
Jak widzimy, Kościół nie szczędzi na to środków, bo jest to kosztowna dziedzina wiedzy, nawet jeśli tym obserwatorium kierują jezuici, których pensje są minimalne. Organizujecie również sympozja, szkoły letnie.
Tak, jest to obciążenie finansowe. Ale to pokazuje, że Stolica Apostolska nie ogranicza się jedynie do słów, ale rzeczywiście traktuje to poważnie. Sama podejmuje badania, a także, jak w wypadku szkół letnich, chce dać szansę tym, którzy pochodzą z krajów o słabo rozwiniętej kulturze naukowej bądź borykają się z innymi trudnościami. To pokazuje, że dla Kościoła nauka jest ważną dziedziną ludzkiej aktywności. W naszym świecie nie możemy żyć bez nauki i moim pragnieniem jest, aby wszyscy mieli dostęp do tej wiedzy o wszechświecie, aby nie była ona zarezerwowana dla ograniczonej grupy ludzi, którzy mają takie możliwości.
Mówił ksiądz José Gabriel Funes, dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.
Credo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Witam Państwa na kolejnym spotkaniu związanym z medytacjami ikonograficznymi, dla których kanwą jest skład apostolski. Od pewnego czasu rozważamy treść drugiego artykułu składu apostolskiego Wierzę Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Pozostając wciąż w ikonosferze, w kręgach sztuki pierwotnego Kościoła, co jakiś czas wracamy do katakumb, ażeby albo uczyć się czytać malowideł tam zawartych. Dzisiaj zapraszam Państwa do katakumb Domicilli, gdzie w jednej z komór na ścianie czołowej arkosolium przedstawiona jest scena jakby uczty, bankietu, który Jezus Nauczyciel spożywa czy świętuje razem ze swoimi uczniami. Chrystus Nauczyciel i Jego uczniowie. Zupełnie nowa forma. Już nie dobry pasterz, już nie zagubione owce, już nie niebezpieczeństwo wilków, ale nauczyciel, filozof. Tenże nauczyciel przedstawiony jest jako piękny młodzieniec, bez brody, kędzierzawe włosy. Na marginesie warto powiedzieć, że zawodu pasterstwa uczono chłopców. Stąd też z takiego obyczaju wychowywania i przyuczania do zawodu pasterza, do którego delegowano młodych chłopców, wywodzą się te przedstawienia ukazujące Chrystusa, dobrego pasterza, jako młodzieńca. Podobnie przedstawiony jest Chrystus w tej scenie jako nauczyciel. Też jest młodzieńczo przedstawiony. Siedzi po środku. Obydwie ręce, obydwa ramiona rozpościera, wyciąga, gestykulując, jakby perswadując, tłumacząc, przekonując uczniów, ażeby głębiej w ich pamięć zapadły słowa nauki głoszonej. Za jego plecami dwaj jakby geniusze podtrzymują tkaninę. Jest to jeden z zabiegów ikonograficznych zapożyczony ze sztuki bizantyjskiej, w której pojawia się motyw kotary, zasłony, tkaniny, czasami kurtyny, takie w sensie teatralnym, która symbolicznie oznacza, że od strony patrzącego, a więc przed kurtyną, dzieje się coś, co się odsłoniło, co się objawiło, co się ukazało oczom patrzących. Natomiast za kotarą, za kurtyną jest jeszcze druga część tego przesłania, na razie nieznana. Czekamy na jej odsłonięcie. A więc już w IV wieku zastosowano taki zabieg formalny, tej ikonografii ukazującej nauczyciela, którą możemy rozumieć, że wykładnia Jezusa, jego nauczanie, jego egzegeza jest objawieniem, objaśnia nam objawienie. Ale jeszcze poza tymi słowami zapisanymi przez ewangelistów jest wiele innych, bogatszych treści, które są na razie dla nas nieznane, ale staną się przedmiotem widzenia błogosławionego, visio beatifica, o której święty Paweł tak pięknie napisał. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg zgotował tym, którzy Go miłują. Chrystus Pan jest wśród tych uczniów przedstawiony w innych zupełnie odniesieniach. Po pierwsze, nauczyciel, po drugie, prawodawca, ponieważ zwój pisma to jest nie tylko zawarta wykładnia, jakieś przesłanie, jakiś komunikat, jakieś orędzie, ale także tam są zawarte zasady prawa. A ponieważ on jest i prawodawcą, i nauczycielem, stąd można tę figurę interpretować także, że on występuje w funkcji prorockiej. Chrystus jest więc nauczycielem, prorokiem. On o sobie powiedział: ja jestem prawda, droga i życie. Ja jestem światłem świata. Kto chodzi za mną, nie broczy w ciemnościach. Stąd też on jest samą prawdą, która stanowi wykładnię objawienia Bożego, które Bóg przez proroków najpierw, a potem przez swego Syna przekazuje ludzkości. Siedzący obok uczniowie nie widzimy tutaj, ponieważ malowidło jest uszkodzone. Przy czym oni siedzą? Pewnie był to jakiś niski stół przypominający ławy w naszych salonach. Na tym stole zapewne były jakieś pokarmy, ale przede wszystkim jest tam zwój pisma. Siedzący przy takim stole w wygodnych pozycjach, tak jak to było w zwyczaju antycznym, uczniowie są rozumiani jako adresaci, jako odbiorcy tego przekazu Jezusa Chrystusa. Ale oni są tymi, którzy słuchają, ale równocześnie są tymi, którym zostaje nałożone zadanie przepowiadania dalej. Ikonografia tego spotkania uczniów z mistrzem przy jakimś stole przypominającym bankiet nawiązuje do wypowiedzi Jezusa, w której mówił uczniom: ja się na to narodziłem i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, a każdy, który jest z prawdy, słucha mego głosu. Zauważamy tu pewną paralelę do tych wypowiedzi, jakie w Ewangelii Jana były skierowane do owiec, do tej paraboli o trzodzie owiec. A więc uczniowie są tymi, którzy rozumieją mowę Jezusa, rozumieją Jego wykład, Jego przekaz, Jego przesłanie, Jego orędzie, ale są nie tylko odbiorcami. Na nich nakłada Jezus także obowiązek, misję, ażeby dalej głosili innym to, co sami usłyszeli. W spotkaniu nad jeziorem Genezaret, już po zmartwychwstaniu, tuż przed niebowstąpieniem, mówi Jezus do uczniów: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc się zachowywać tego wszystkiego, co wam przekazałem. Stąd też to malowidło z IV wieku pochodzące w katakumbach Domicylli już zawiera przesłanie o misji apostolskiej uczniów i jest zapowiedzią działalności otwartej Kościoła w świecie.
Była to audycja
Credo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. Io credo in te.